I proszę Państwa, 12:16 wybiła z minutowym opóźnieniem. Rozpoczynamy naszą codzienną południową audycję pod tytułem
W środku dnia.
O drugiej turze wyborów rozmawiać będziemy, ponieważ o Poznaniu mówimy bardzo dużo w tej dwutygodniowej przerwie, że tak powiem, między jedną a drugą turą wyborów. No nie jest to przerwa dla kandydatów, dla sztabów, bo oni po prostu uwijają się jak w ukropie, żeby zrobić wszystko, aby ich kandydat pojutrze wygrał. No więc nie jest to przerwa dla wielu ludzi, ale między pierwszą a drugą turą dzieje się bardzo dużo w tych gminach, w których do tej drugiej tury dojść musi. A dojść musi w drugiej turze do pojedynku w tych miejscach, w tych gminach, w tych miastach, w których w pierwszej turze dwa tygodnie temu żaden z kandydatów nie zdobył więcej niż 50% plus jednego głosu spośród ważnie oddanych głosów w tych wyborach. No i w ten sposób mamy w Wielkopolsce trzy miasta prezydenckie, przepraszam, cztery z Poznaniem. Oczywiście, tak mówię z Poznaniem oczywiście, bo w tej godzinie nie będziemy się skupiać na Poznaniu. Mieliśmy debatę obu kandydatów, mieliśmy sporo wydarzeń przedwyborczych pomiędzy pierwszą a drugą turą, które relacjonowaliśmy szczegółowo na naszej antenie, więc tutaj dzisiaj lupę pochylamy, lupę przykładamy do miast w regionie. Z naciskiem na te prezydenckie, czyli Ostrów, Piłę i Konin. Ale zanim udamy się do tych miast, to pojedziemy sobie do Trzemeszna. Dlaczego tam? Bo tam temperatura przed drugą turą jest wyjątkowo wysoka i tam działy się wydarzenia, które pokazują, że władza lokalna, nawet ta lokalna, wkręca, uzależnia i podnieca. Otóż po 17 latach swój ukochany fotel stracił w Trzemesznie burmistrz Krzysztof Dereziński. Nie wszedł do drugiej tury. O władzę powalczą prawnik Jarosław Jadczak i radny dwóch kadencji Kacper Lipiński. Niespodziewanie podczas ostatniej sesji Rady Miasta w emocjonalnym wystąpieniu ustępujący burmistrz Krzysztof Dereziński poparł Kacpra Lipińskiego i skrytykował Jarosława Jadczaka, a o tym wszystkim w relacji Rafała Muniaka. Uprzedzę, że dostało się też mieszkańcom Trzemeszna.
Po 17 latach rządzenia w ostatnim oficjalnym przemówieniu burmistrz Trzemeszna Krzysztof Dereziński surowo ocenił pierwszą turę wyborów.
Słów podziękowania nie kieruję do tchórzliwych hejterów, którzy po pierwszej turze walą, przepraszam, we mnie jak w bęben. Ja was nie straszę, ale tylko ostrzegam. Są wpisy, które zgłosiłem już na policję. Wbrew temu, co się o mnie mówi, jestem człowiekiem honoru. Sugerowanie, że ucząc w szkole miałem w szufladzie świerszczyki dla dorosłych, to są pomówienia chamskie i gnidowate.
I skrytykował też jednego z kontrkandydatów w walce o fotel burmistrza, który przeszedł do drugiej tury.
Moim zdaniem mnie wykorzystał i oszukał. Mówię o panu Jarosławie Jadczaku obecnym tutaj na sesji. Dziękowałem mu za pełnienie funkcji pełnomocnika w sprawach dotyczących spółki Remondis oraz przejęcia budynku po byłym domu dziecka. Gdy już to wszystko wynegocjował, poinformował mnie, że będzie startował na burmistrza Trzemeszna. Z zasadami fair play ma to mało wspólnego. Powiem publicznie, że w drugiej turze wyborów na burmistrza Trzemeszna oddam głos na pana Kacpra Lipińskiego. I namawiam do tego wszystkich moich znajomych.
Przykro mi, że zostałem przez pana burmistrza właśnie nazwany pierwszą trzemeszeńską gnidą. Zupełnie nie wiem, czym sobie na to zasłużyłem.
Jarosław Jadczak odpowiedział na zarzuty burmistrza Dereźnińskiego.
I ja tylko i wyłącznie z tego powodu w zeszłym roku jakby włączyłem się w różne działania związane z tym, co się w gminie dzieje. Po to, żeby rozwiązać problemy, które zostały rozwiązane, po to, żeby pomóc, pomogły. Ja nigdy nie deklarowałem, że nie wystąpię w wyborach takich czy innych. Pan oczywiście nigdy o to nie pytał, ale chciałbym przypomnieć, że jeśli chodzi o sferę samorządową, to ja pana do niej zaprosiłem, a nie pan mnie. Ja rozumiem pana burmistrza, jego osobistą gorycz. Ja uważam, że nasza gmina zasługuje na to, żeby być dobrze traktowaną, żeby w naszej gminie się dobrze działo. Dlatego zdecydowałem się kandydować. Nie dlatego, żeby zrobić na złość panu burmistrzowi albo żeby go wykorzystać w jakikolwiek sposób.
Kacper Lipiński, który jest drugim kandydatem w drugiej turze walki o fotel burmistrza Trzemeszna, jest od dwóch kadencji radnym miasta i gminy Trzemeszno. w tej kłótni nie uczestniczył.
A jeżeli ktoś chciałby posłuchać całej kłótni, pełnej wymiany zdań samorządowców, to całość nagrania z ostatniej uroczystej, proszę państwa, sesji Rady Miasta Trzemeszna jest dostępna na stronie Urzędu Miasta i Gminy Trzemeszno. A ja w razie czego już podam numer telefonu 618-654-654. Jeżeli państwo wiedzą, dlaczego nawet lokalna władza tak wkręca i uzależnia, to proszę o telefon. Też może połączony z deklaracją, czy pójdą państwo na drugą turę wyborów, tam gdzie ta druga tura się odbędzie. I już mamy pierwszy telefon. Dzień dobry, witam pana serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry słuchaczom. No, dzisiaj na pewno będzie gorąco, bo temat gorący. Ja mam takie przemyślenie dotyczące wyborów na prezydenta miasta Poznania.
Tak.
To bardzo dobrze odzwierciedla, jak miasto Poznań jest zarządzane. Jeżeli ktoś był czy w Warszawie, czy we Wrocławiu, czy w Krakowie, czy nawet w Łodzi w ostatnim czasie i w tych miastach mógł spędzać trochę czasu, to widzi, że na przeciągu ostatnich kilkunastu lat te miasta bardzo poszły do przodu. Tymczasem tak naprawdę w Poznaniu od Malty, czyli to już chyba będzie z układem 30 lat, od starego browaru, który de facto jest inwestycją prywatną, jakby się tak zastanowić, co to miasto nasze zmieniło, co to miasto pchnęło do przodu, to obawiam się, że musielibyśmy tutaj, mogliby panowie poświęcić tam 10 audycji i nikt nic mądrego nie wymyślił. Problem leży w tym, i to widać bardzo dobrze w czasie obecnej kampanii wyborczej, że to nie jest żadna kampania, w której którykolwiek z kandydatów zaprezentował jakąś wizję rozwoju miasta. W którą stronę ma Poznań pójść, na co ma postawić, w co on chce inwestować. To jest po prostu na zasadzie, o, panie Jaśkowiak, obiecałeś pan, że będzie taniej i szybciej, a jest drożej i później. Na co Jaśkowiak, o, tak nie obiecywałem, a jeżeli nawet, to nie moja wina. Także to pokazuje niestety, że żadnemu z kandydatów brakuje jakiejś wizji rozwoju miasta. I może my mamy w Poznaniu, nie wiem, znaczy na pewno my bardzo sprawnie działający aparat urzędniczy. Może mamy, nie wiem, mniej zardzewiałe grille niż w innych miastach Polski, ładniejsze ogródki. Jest to miasto trochę bardziej zadbane. Natomiast jeśli chodzi o rozwój miasta, to niestety leżymy, kwiczymy i tak jak my zawsze w Poznaniu wyrzekaliśmy na Warszawę, że oni zabierają nasze podatki, robią z nich wszystko. Jak się przyjedzie po tych poznańskich dziurawych drogach, jak się pomyśli o stadionie Lecha, który został wybudowany totalnie miejscu, w którym nie powinien być wybudowany. Powinna być męska decyzja. Albo budujemy nowy stadion w miejscu starego stadionu, w samym centrum miasta, gdzie stoi dalej i rosną chaszcze, albo budujemy gdzieś na plewiskach, gdzie i można dojechać pociągiem, i można dojechać autostradą. To nie. U nas największe osiągnięcia to są takie i największe dyskusje, czy zrobić 200 metrów linii tramwajowej, czy nie, za 250 milionów, żeby można było dojechać 4 minuty szybciej, czy zrobić kładki berdychowskie za 150 milionów, żeby rowerzyści mieli 400 metrów bliżej do dojeżdżania na stary rynek, to są po prostu, można powiedzieć, niestety takie nasze poznańskie prawidła.
Panie Marcinie, i tu panu wejdę w słowo, wejdę panu w słowo, bo czekał kolejny słuchacz i się rozłączył, ale chcę pana zapytać tylko krótko mówiąc. Pan mówi, że żaden z kandydatów nie pokazuje programu na przyszłość, programu rozwoju, wizji. Czy pan pójdzie w takim razie głosować w tej drugiej turze wyborów? Czy pan weźmie udział w drugiej turze wyborów?
Nie wiem, czy tak mogę powiedzieć głośno, wprost. Nie, już w wyborach nie biorę od dłuższego czasu udziału z bardzo prostej przyczyny. Dlatego, że ja nie głosuję przeciw komuś, tylko głosuję za kimś. A niestety w wyborach prezydenckich w Poznaniu nie ma takiej osoby, która by mnie przekonała, do mnie zaapelowała. Na sam koniec tylko szybciutko powiem, że drodzy państwo, Cyryl Ratajski, którego tak wychwalamy nad niebiosa, poznaniak, nasz prezydent, on postąpił zupełnie nie po poznańsku. On nabrał ogromnych kredytów, zadłużył miasto po to, żeby rozwinąć infrastrukturę, rozwinąć miasto. Opłaciło się, opłaciło się. A my co? A my sobie możemy posłuchać i poopowiadać bajki o żelaznym wilku, o północnej obwodnicy Poznania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Dziękuję
tak,
panu bardzo.
Bardzo mi przykro.
Dziękuję. No nie był to głos zachęcający do udziału w wyborach, ale też mógłbym panu Marcinowi odpowiedzieć, że skoro pan nie głosuje i się pan nawet tym chwali, że pan nie głosuje, to niektórzy uważają, że taka osoba nie powinna niczego krytykować. No to teraz mamy taki ślepy zaułek, w który zabrnęliśmy z panem Marcinem, bo wylał swoje tutaj żale właśnie na rządzących. Proszę państwa, wędrujemy dalej w naszej tutaj tej przedwyborczej, przed drugą turą wędrówce po Wielkopolsce. Byliśmy w Trzemesznie i tam zapytałem, dlaczego ta władza tak wkręca, że trudno się rozstać, odspawać od stolika. A teraz zaglądamy do Konina, tam też druga tura. I tam się zmierzą ubiegający o reelekcję kandydat Koalicji Obywatelskiej Piotr Korytkowski oraz kandydat Prawa i Sprawiedliwości Robert Popkowski. A nasza reporterka Michalina Maciaszek wybrała się na spacer z mikrofonem, żeby sprawdzić, no jakie nastroje tam są przed tym ostatecznym starciem kandydatów wśród mieszkańców.
Cisza wyborcza zbliża się wielkimi krokami. Kandydaci do ostatnich chwil próbują przekonać mieszkańców do swojej wizji miasta. Zapytałam Koninian, czy w ogóle na wybory się wybierają.
My idziemy na wybory, wszyscy razem pójdziemy.
Pójdziemy na wybory.
No idę, muszę być. Ja zawsze jestem.
Jeżeli każdy będzie siedział w domu i tylko liczył, że ktoś może pójdzie i coś zrobi, no to nigdy się nic nie zrobi.
Mam 61 lat, nigdy nie byłem na wyborach, wie pani?
A dlaczego?
A nie chcę chodzić, ja nie chcę mówić, że głosowałem na tych, to jest niedobrze, jestem wszyscy głosują na kogo.
Drążyłam więc dalej i podpytywałam, na kogo mieszkańcy zamierzają oddać swój głos.
Ja na stałego swojego Korytkowskiego głosuję i tyle.
Jestem nawet zadowolony właśnie z prezydentury pana Korytkowskiego, bo widzę szerokie zmiany w Koninie, ale nic do pana Roberta nie mam osobiście, nie?
Będziemy głosować na PiS. Ja głosuję na Popkowskiego.
Popkowski, nie?
Popkowski, tak.
No nie interesuje się za bardzo wyborami, także wie pani, jak przyjdzie czas, pójdę i zagłosuję, ale tak nie myślę, na kogo będę głosował. Znaczy wiem, no ja jestem opcji za PiS-em i będę głosował za PiS-em.
Nie mam do nikogo tam jakichś tam uprzedzeń, tylko że my to tak z rodzinnie zsiadamy sobie na jedną partię, dyskutujemy z dziećmi, mamy swoją debatę rodzinną, no.
Na obecnego prezydenta nie zagłosuję, bo nic nie zrobił dla miasta Konina, a ten drugi jest nic nie lepszy od tego pierwszego. Ludzie uciekają, pani jest młoda, my już staruszki, więc pani sama dobrze o tym wie, co tu jest.
No właśnie, co tam jest? Najlepiej wiedzą Koninianie i w ogóle co piszczy w trawie każdego miasta, najlepiej wiedzą właśnie mieszkańcy. Oni najlepiej to czują i oni najlepiej wiedzą, na kogo zagłosować, komu oddać swój mandat wyborczy. Dzień dobry, dwoje słuchaczy czeka. Ja oddam głos najpierw kobiecie. Słuchamy panią.
Halo, dzień dobry, Anna.
Dzień dobry, pani Aniu.
Proszę państwa, w mojej miejscowości wybory są rozstrzygnięte. Ja tylko chciałam naprawdę gorący apel skierować do wszystkich państwa. Pan redaktor o tym wspominał. Jeśli nie głosujesz, to zgadzasz się na to, żeby inni, przepraszam, bardzo często głupsi od ciebie, zdecydowali o tym, jakie będzie twoje życie. I tylko taki apel. Pamiętajcie państwo, to jest niezwykle ważny udział w wyborach, każdych wyborach.
Pani Aniu, a jakby pani postąpiła w takiej sytuacji, kiedy nasz słuchacz powiedział, że on po prostu dlatego nie głosuje,
że
nie głosuje przeciwko komuś, a nie ma za.
To jest usprawiedliwianie siebie. Trzeba pomyśleć. Trzeba znaleźć jakieś punkty odniesienia, trzeba się odważyć na jakąś decyzję. To jest łatwizna intelektualna. Nie wolno się tak usprawiedliwiać. No chyba, że chcemy, żeby wszyscy za nas zdecydowali. Inni. Więc wtedy, tak jak ktoś powiedział, nie mamy prawa krytykować. Nie głosujesz, to znaczy, że chcesz, żeby inni w twoim domu ci umeblowali.
A czy pani może nam jeszcze powiedzieć, skąd, z jakiej gminy miasta pani dzwoni, gdzie już mamy pozamiatane, że tak powiem, z wyborami?
Mogę. I ta gmina jest niezwykle bliska panu redaktorowi z Grodziska Wielkopolskiego.
Grodzisk Wielkopolski, czyli tam już...
Tak.
Czy pani kandydat wygrał te wybory, czy przegrał?
Nie, przegrał. Niestety
i czy pani z tego powodu, nie wiem, czerpie jakiś brak satysfakcji z udziału w wyborach?
Nie. Zawsze chodzę. Nie pamiętam, żebym nie poszła. Zawsze chodzę. Przegrał, taka jest wola większości. Demokrację trzeba szanować, nic lepszego od niej nie wymyślą. No chyba, że demokracja ateńska, czyli dla wykształconych, ale to już historia. Nie wracajmy do tego. Nie, po prostu uważałam, że ja głosowałam na kandydata, który przegrał. Miałam trochę żalu, ale on też sporo głosu dostał, bo około 40, więc nie było tak źle. Liczyłam, że odrobinę jakby struktury przewietrzy, że jakby troszkę inaczej może na to spojrzy. Zawsze jakaś zmiana. No ale było inaczej, to już jest druga kadencja tego, który wygrał, więc tylko jeszcze 5 lat, także Także nie, to mnie nie zniechęciło. Nie.
Ale możemy powiedzieć, że pani kandydat mandatu nie wygrał, ale pani biorąc udział wygrała mandat do krytykowania i takie prawo pani ma.
Naturalnie i zawsze te takie prawo. Ja apeluję do wszystkich. Wybory są naszym obowiązkiem.
Dziękuję pani bardzo.
Jak kto nie głosuje, nie ma prawa potem narzekać.
Dziękuję pani bardzo. To była pani Anna z Grodziska Wielkopolskiego, a pan Rafał z Poznania, nasz stały słuchacz. No ciekaw jestem, czy pójdzie głosować, czy nie.
Halo?
Tak.
Halo, wiecie się radzie sobie.
No koniecznie, koniecznie.
Głowy nie urwało Rafałowi, że Rafał do Rafała mówi, pozdrawiam realizatora dźwięku, nie wiem kto tam jest w tej chwili.
Paweł Kretkowski realizuje, dzięki Pawłowi pan może mówić.
Pana Pawła, tego. No, więc ja powiem tak, więc, aha, no, 10 stopni, no, na powoda teraz, 12:52 na zegarze, ale wchodząc w temat, ja powiem panu szczerze, że ja zawsze idę na wybory, jakiekolwiek są. Jak osiągnąłem wiek 18 lat, to już było dosyć dawno, bo do teraz już mam 55+, jak to się mówi. I zawsze idę, no, kiedyś nawet byłem lekko chory, a też poszedłem. Znaczy chory, no, temperaturę podziemiony byłem. I też poszedłem, bo to nie jest daleko, ja rozumiem, jeżeli ludzie są niepełnosprawni, to też można podwieźć coś, ale no, to już jest inna kwestia. A ja nawet idę na takie wybory osiedlowe, które będą w maju, to frekwencja wynosi tam 3-4%. Też warto iść, to w końcu to jest za nasze. No wydaje mi się, że powinniśmy wszyscy, którzy chcą, bo oczywiście od 7 do 21 to jest długo, w niedzielę, no myślę, że nawet osoby, które pracują w niedzielę, bo są takie różne służby, które muszą pracować, no myślę, że każdy, kto chce, jakoś da radę. No i fajnie byłoby zagłosować. Ja uważam tak, że no cóż, no ja spoznaję swoje i ja uważam, że no warto i zagłosować, warto przemyśleć swój wybór. No i też, no nie wiem, no...
No i dobrze, i tu postawimy kropkę, panie Rafale.
Punktu pozeraków narzeka, ale może by warto zmienić pana prezydenta na innego. Ale nie wiem, ale też jest bardzo dobry wybór, żeby jutro się pojawić od 10 do 16 na dziedzińcu Radia Poznań.
No to będzie bardzo dobry wybór, wręcz idealny. Dziękuję panie Rafale, a więc pan Rafał zapraszamy też. Zapraszamy oczywiście na nasz dziedziniec jutro na drzwi otwarte, a pojutrze drzwi otwarte w lokalach wyborczych. Też można skorzystać, wręcz wypada. Byliśmy już w Koninie, byliśmy w Trzemesznie, no to wędrujemy do Ostrowa Wielkopolskiego, bo tam też druga tura wyborów, tam o fotel prezydencki. Kto z kim? O tym Danuta Sienkiewicz, która trzyma reporterską rękę na pulsie tego, co dzieje się właśnie w Ostrowie Wielkopolskim.
W Ostrowie Wielkopolskim w niedzielnych wyborach w drugiej turze zmierzą się obecna prezydentka Beata Klimek i młody 31-letni Jakub Paduch z Koalicji Obywatelskiej. Paduch od 10 lat zasiada w Radzie Miasta i dał się poznać jako bardzo aktywny radny. To także było widać w czasie kampanii wyborczej. To będzie bardzo zacięta walka, bo wydaje się, że szanse obojga kandydatów są mniej więcej równe, zwłaszcza, że dwaj kontrkandydaci z pierwszej tury, Adam Wasiela z trzeciej drogi i Piotr Lepka, były radny PiS, obecnie członek samorządnego Ostrowa, oficjalnie poparli Jakuba Paducha. Gdyby zsumować te głosy poparcia, to Paduch mógłby uzyskać dodatkowe 11%. Ostrowskie Prawo i Sprawiedliwość oficjalnie nie poparło żadnego z kandydatów, ale namawiało do pójścia na wybory. Ich kandydatka zdobyła trzeci wynik. Pójdźmy do wyborów 21 kwietnia i oddajmy głos zgodnie ze swoim sumieniem, apelowała Marlena Maląg i dodała, że ostrowianie dobrze wiedzą, kto będzie lepiej zarządzać miastem, tak by mogło się rozwijać i pięknieć. To my, ostrowianie, zdecydujemy, w jakim kierunku pójdzie Ostrów, mówiła Marlena Maląg. Obecna prezydentka Beata Klimek, podsumowując swoją kadencję, podkreślała, że mieszkańcy, oddając jej 44% głosów, docenili pracę na rzecz miasta. Podczas jej kadencji powstały inwestycje warte w sumie 500 000 000 zł. Wśród nich wymieniała basen, lodowisko, arenę sportową czy kompleks sportowy za parowozownią. Jakub Paduch w pierwszej turze uzyskał 33,6% głosów. W niedzielnych wyborach mieszkańcy zdecydują więc, czy postawią na doświadczenie, czy na młodość.
I pytanie, czy można to połączyć. Swego czasu w jednej z małych gmin wielkopolskich, w Dominowie, dwaj kontrkandydaci zawarli przed finałem wyborów tak zwane gentleman agreements, nawet tak to nazwali, czyli dżentelmeńską umowę, że ten, który wygra, przegranego weźmie na zastępcę wójta. Nic z tego nie wyszło. Przegrany uniósł się honorem. Jedziemy dalej, zaglądamy do Piły, a tam Marek Wolski, który donosi, że druga tura w Pile to pojedynek między kandydatką Koalicji Obywatelskiej pełniącą funkcję prezydenta miasta Beatą Dudzińską i kandydatem Prawa i Sprawiedliwości posłem Marcinem Porzuckiem.
Dla przypomnienia, na Beatę Dudzińską w pierwszej turze zagłosowało około 12 tysięcy Pilan, co dało poparcie w wysokości około 48%. Na Marcina Porzucka było ponad dwa razy mniej głosów, bo około 5 tysięcy, czyli prawie 20%. Na pozostałych kandydatów w sumie zagłosowało ponad 8 300 Pilan, a to oznacza, że być może to ci wyborcy zdecydują o tym, kto wygra w Pile, pod warunkiem, że te osoby znajdą chwilę na odwiedzenie komisji wyborczych, a także, że do urn wybiorą się ci, którzy w pierwszej turze tego nie zrobili. Pilanie, z którymi rozmawiałem na targowisku miejskim, z reguły potwierdzają zainteresowanie wyborami i deklarują, że w niedzielę wybiorą się głosować.
Zawsze chodziłem na każde wybory, także to nie ma znaczenia, czy druga, czy pierwsza. Zawsze idę i wybieram.
A kampania wyborcza w Pile, jak pan ją ocenia?
No jakoś cisza. Nie za bardzo widzę tą kampanię wyborczą. Nie widzę w ogóle, żeby chodzili i agitowali.
Zarówno poseł PiS Marcin Porzucek, jak i pełniąca funkcję prezydenta Piły Beata Dudzińska mają świadomość tego, że o wyniku wyborów mogą zdecydować wyborcy, którzy w pierwszej turze poparli innych kandydatów niż ta dwójka. Dlatego Marcin Porzucek zapowiada, że jako prezydent na swoich zastępców wskaże przedstawicieli Porozumienia Samorządowego i Trzeciej Drogi. Beata Dudzińska mówi z kolei o sobie jako o kandydatce szeroko rozumianego Frontu Demokratycznego, która rywalizuje, jak mówiła na wczorajszej debacie wyborczej, ze stojącym u drzwi Piły kandydatem PiS. Według Beaty Dudzińskiej, gdyby frekwencja w pierwszej turze była wyższa, to w Pile mogłoby drugiej tury w ogóle nie być. Dlatego bez względu na warunki pogodowe Beata Dudzińska zaprasza do głosowania, bo jak mówiła na jednej z konferencji prasowych, od frekwencji zależy przyszłość Piły.
Marek Wolski, nasz reporter w Pile, powiedział, że tak naprawdę wystarczy znaleźć chwilę, żeby zagłosować w tej drugiej turze i to jest święta prawda, bo proszę Państwa, dostaniemy jedną kartę z dwoma nazwiskami, wybór będzie prosty, tu albo tu i to będzie naprawdę moment, żeby wziąć udział w drugiej turze wyborów. 618-65-465-4, zaraz będę odbierał kolejne telefony, ale jeszcze przedtem udamy się na zachód Wielkopolski. Miasta prezydenckie już odhaczyliśmy, mówiąc tak brutalnie. A jakie wyborcze scenariusze rysują się przed drugą turą wyborów wójtów i burmistrzów w tej części regionu, czyli na zachodzie? W tej części Wielkopolski nie ma miasta prezydenckiego. Głosy na szansę przeliczył Grzegorz Ługawiak. Pamiętajmy jednak, że to tylko zabawa oparta na frekwencji z pierwszej tury wyborów.
Na zachodzie Wielkopolski najciekawsza sytuacja jest na ziemi szamotulskiej. To chyba najbardziej niezdecydowany powiat w tej części regionu w przeciwieństwie do powiatu grodziskiego, gdzie ludzie wybrali swoich włodarzy w pierwszej turze. Tymczasem w powiecie szamotulskim dogrywka będzie aż w połowie z 8 gmin. Najbliżej fotela wójta wiejskiej gminy Obrzyco w pierwszej turze był Paweł Klauze. Do wygranej 7 kwietnia zabrakło mu około 30 głosów. Nad drugim w stawce Pawłem Nowakiem Klauze miał przewagę 409 głosów. W tej sytuacji za niespodziankę należałoby uznać zwycięstwo Nowaka, bowiem musieliby zagłosować na niego prawie wszyscy wyborcy trzeciego kandydata, który dostał 467 głosów. Ciekawie może być w Ostrorogu, bo tam Jarosławowi Liberze zabrakło do wygranej w pierwszej rundzie prawie 15 punktów procentowych. Jego przeciwniczką będzie Karolina Bloch, na którą zagłosowało 23,8% uprawnionych. Żeby wygrać, Karolina Bloch musi zgarnąć 2/3 i jeszcze troszeczkę głosów oddanych na pozostałych kandydatów. Jeszcze ciekawie jest w Pniewach. Tam różnica między pierwszym a drugim po pierwszej turze, czyli Jarosławem Szurką i Jarosławem Przewoźnym, jest bardzo mała, 158 głosów, a do podziału jest 1681 głosów pozostałych dwóch kandydatów. Najciekawiej jest w Szamotułach. Choć kandydatów było aż 7, to rekord w tej części regionu, to tylko dwoje po pierwszej turze osiągnęło porządny wynik. Najwięcej głosów, 4813, zdobył Piotr Michalak. Jego kontrkandydatką będzie Joanna Gzyl, na którą zagłosowało 4279 wyborców. Różnica wynosi 540 głosów. Ile spośród 2786 osób, które zagłosowały na innych kandydatów, zagłosuje na obecnego szefa Szamotulskiego Ośrodka Kultury Piotra Michalaka, a ile na obecną skarbnik gminy Oborniki Joannę Gzyl? Nie ukrywam, że choć nie mieszkam w Szamotułach, udziela mi się przedwyborcza gorączka. Niedzielny wieczór nie obędzie się bez popcornu.
W jednej z gmin do zwycięstwa kandydatowi zabrakło 30 głosów. I jak tu można mówić, że mój głos nie jest ważny? No, gdyby tych 30 mieszkańców bodaj Obrzycka pomyślało inaczej, no to mieliby już, być może, mieliby już wybranego gospodarza gminy w pierwszej turze. Pan Tadeusz się do nas dobija. Dobry wieczór. Dzień dobry.
Halo, witam serdecznie.
Tak, witam serdecznie.
Już jestem.
Tak. Co tam u pana bodaj w Złotowie? Gospodarz wybrany?
Złotowie? Ja nie jestem ze Złotowa.
A pan jest, proszę przypomnieć, pan jest z?
Margonina.
Z Margonina, no właśnie, no właśnie.
Burmistrzem został poprzedni burmistrz i nic się pewnie nie zmieni. Ale chciałem powiedzieć na temat naszej stolicy kochanej, naszego Poznania, że nie widzę człowieka, który miałby wizję Poznania na nie jedną, dwie kadencje, tylko co najmniej na 50 lat do przodu, który byłby w stanie pociągnąć za sobą ludzi i udźwignąć ciężar tego stanowiska. To, co w tej chwili działo się w Poznaniu, to było takie łatanie dziurek, dzielenie Poznania między deweloperkę a mieszkańców. I to nadal będzie, bo mówię, nie ma człowieka z wizją, z charyzmą, z pasją, tylko biznes.
Panie Tadeuszu, ale tak się właśnie zastanawiam, że gdyby się pojawił taki wizjoner, to łatwo byłoby mu zarzucić, że no to jest właśnie wizja, a jak to zrealizować? Wizja na 50 lat, no to jest wizja, która musiałaby zakładać to wszystko, co się w ciągu tych 50 lat wydarzy, co będzie można zrobić, czego nie będzie można zrobić, mieć świadomość ograniczeń i możliwości. Łatwo tak mówić po prostu, że z wizją bez wizji.
Mnie ograniczają tylko dwie rzeczy. Czas i pieniądze. Nic poza tym. Nawet ten czas to nie jest rzecz. Ale takie dwa ograniczenia mam. Resztę to jest kwestia postępu technicznego, bo jak tutaj wspomniano, że kupuje się wyborców jeżdżących rowerami, bo robi się im gładkę, żeby mieli bliżej do Starego Rynku. Przecież jazda na rowerze polega na tym, żeby pokonywać jakieś większe odległości niż chodząc pieszo. Więc gdzie jest sens budować coś na skróty dla rowerzystów, skoro oni chcą jeździć, są 500 kilometrów. Jedno mija się z drugim. No i wiele jest takich przykładów. Wizjonerem i takim człowiekiem, który zapisał się bardzo poważnie i mocno w Poznaniu, był Hipolit Cegielski. A w tej chwili co się robi? Dzieli się Cegielskiego znowu. Kosiniak-Kamysz z Jaśkowiakiem dzielą tego Cegielskiego na kawałeczki, bo podzielimy, bo coś zrobimy. I na końcu łykną to deweloperzy i na tym się skończy. Nie będzie żadnych Abramsów, nie będzie żadnych haubic, nie haubic, bo to jest tylko przykrywka.
Mamy deklarację, że coś tam będzie. Deklaracje padły nawet dzisiaj na naszej antenie. Panie Tadeuszu...
To jest 50%, że tak powiem, prawdy, a z tego jeszcze 25%. Jeszcze czegoś innego. Także nie wierzę w takie rzeczy.
Dobrze.
Żeby nie pokazać, że to zrobiłem, windy nie naprawiam, no wstyd i hańba. Żeby nie sentyment i miłość moja do Poznania, nie przyjeżdżałbym. Dzisiaj jadę do Poznania, ale nie mogę powiedzieć i nie mogę zrozumieć ludzi, którzy wybierają takich nieudaczników na stanowiska przywódcy.
Dziękuję panu bardzo. Pan Tadeusz wybiera się dziś do Poznania i skoryguje swoją wiedzę najnowszą na temat miasta. A tu kolejny słuchacz. Dzień dobry. Halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana serdecznie.
Tutaj bardzo ciekawa dyskusja dotycząca kompetencji, wizji miasta. No tutaj jeśli chodzi o nasze kochane miasto Poznań, no jest bardzo, bardzo kiepsko z tym. Ostatnio chociażby deklaracja obecnego prezydenta i prawdopodobnie niestety przyszłego pana Jaśkowiaka, obrońmy Poznań przed PiS-em. No jeżeli do tego ma się wprowadzać jakakolwiek dbałość o miasto, no to jest świadectwo tego, w jaki sposób obecny prezydent podchodzi do rządzenia miastem, do tego, w jaki sposób ono się powinno rozwijać. Przewijały się też w tej dyskusji takie wątki i też obowiązki, znaczy może nie obowiązkowego, ale obowiązku obywatelskiego. No ja się przychylam do tego, że jako ludzie dorośli, świadomi, no powinniśmy mimo wszystko brać udział w wyborach, nawet jeśli nie mamy kogo poprzeć. Z tym, że ja tutaj wielokrotnie już rodzinie, znajomym powtarzałem, że powinniśmy też mieć możliwość oddania głosu, może nie tyle nieważnego, co dającego znać, że nie udzielam poparcia żadnemu kandydatowi. Ale to też by musiało być powiązane z obowiązkiem uczestnictwa w wyborach.
Czyli pan by chciał, żeby była na przykład trzecia kartka na tej, trzecia kratka na tej kartce do głosowania, tak?
Czyli mamy tak, mam 50%, później się okaże, że tych 50% to powiedzmy tak naprawdę 20 popiera, a z tych 23 kartek jest przeciwko. No bo nie ukrywajmy, no w Poznaniu, jak to się mówi, jakby na liście tam powiedzmy Koalicji Obywatelskiej, czy w komitecie pana Jaśkowiaka pojawiło się, nie wiem, tam Goryl Zlo, ale miałby odpowiednią łatkę partyjną, też pewnie by został wybrany do Rady Miasta, no tak w Poznaniu się to odbywa. I całe wybory w ogóle samorządowe.
Coraz gorzej pana słychać, proszę pana, nie wiem skąd pan do nas dzwoni, ale proszę postawić kropkę, czyli ogólnie, proszę pana, pan zachęca do udziału w tej drugiej turze wyborów, czy pan nie zachęca?
Zawsze jestem zdania, że w wyborach powinniśmy brać udział.
Dobrze, i tu postawmy kropkę, bo naprawdę źle pana słychać, a tymczasem pan Krzysztof, dzień dobry, halo.
Dzień dobry, dzień dobry. Wczoraj przysłuchiwałem się debacie dwóch kandydatów na fotel prezydenta miasta i przyznam się, że generalnie jestem zdegustowany, bo żaden nie jest moim ideałem, bo to ktoś powiedział odnośnie wizji. Ja mam problem tego typu, że od wielu lat Poznań, znaczy włodarze tego miasta nie mają wizji. Wizji poprzez to, że trzeba wywalić lotnisko Ławica z tego miasta i w miejscu, gdzie mamy Krzesinę. Niestety to wymaga nakładów pracy, to co pan redaktor powiedział. To nie jest na jedną kadencję prezydencką. Natomiast jeżeli ta wizja sprawia, że ludzie widzą, że coś to miasto będzie, przepraszam, targi, które dzisiaj, no tak między nami mówiąc, zostały sprowadzone do hal koncertowych w centrum miasta, a jako targi nie mają swojej formuły, bo znowu jest problem z dojechaniem, z parkowaniem, tak? Nawet jeżeli tam powstało trochę miejsc parkingowych, ja wiem, że one są coraz mniejsze, nie mają tej skali, którą miały wiele lat temu. Natomiast jest pytanie jedno, co dalej? No my, Akademia Medyczna, która też, przepraszam, z wielką pompą otwierana, z brakiem perspektywy dalszej rozwoju tej Akademii, bo ona jest centrum tego miasta, tak? To są wszystko rzeczy, które na dzisiaj klaszczemy, natomiast za ileś lat każdy następny włodarz będzie miał dylemat. A co dalej? Tak? My nie mamy, przepraszam, tak jak Wrocław sobie zrobił wspaniałą obwodnicę, dużą i małą, i we Wrocławiu się jakoś funkcjonuje. Poznań, ja jeszcze przez parę lat miałem nadzieję, że Poznań dorówna wrocławiowy. Niestety Poznań stał się zaściankowy. To mówię z przykrością. Poznań w stosunku do miast typu Wrocław czy Gdańsk stał się zaściankowy. I tego mi brakuje, że żaden z potencjalnych, wie pan tutaj, kandydatów, a pomijając wczorajszą debatę, no faktycznie, jeżeli atutem ma być to, że nie głosujemy na tego pana, bo jest związany z tą partią, to jest trochę też słabe, to już tak przy okazji mówiąc, nie? Że nie przedstawia się czegoś, co naprawdę powinno przeciwnika powalić, a dać potencjalnym mieszkańcom powiedzieć tak, facet coś chce zrobić, tak? Może nie 5 lat, nie 10, ale wiemy też, że to będzie ostatnie 5 lat pana Jaśkowiaka. Także pytanie, jak będzie chciał rozwinąć to dalej?
Dziękuję panu.
Ale głosować trzeba, bo to, co pan przed chwilą powiedział, bez głosowania nie możemy narzekać. Nie idziesz do głosowania, nie narzekaj.
Dziękuję panu bardzo i tego się trzymajmy. Zaraz oddam głos kolejnemu słuchaczowi. Natomiast czy Poznań jest zaściankowy? Jedni mówią tak, drudzy mówią inaczej. Jakiś czas temu, kilka tygodni temu, miałem okazję być na takiej próbie dla publiczności uznanej na świecie artystki polskiej Hani Rani w Poznańskim Zamku i ona przed jednym ze swoich światowych tournée, to było między innymi leciała do Australii przez Niemcy, powiedziała, że bardzo lubi właśnie w Poznaniu sobie ćwiczyć i próbować, bo z Poznania, cytuję, świetnie wylatuje się na zachód, czy wyjeżdża się na zachód. Pan Maciej, oddaję panu głos.
Witam serdecznie. No troszeczkę może kontra, bo tu ciągle słyszę źle, niedobrze, to, tamto.
Wie pan, ja co prawda jestem urodzony w Poznaniu i też 20 czy 30 lat byłem zameldowany w Poznaniu, teraz od lat 15 jestem w ościennej gminie. No my już w niedzielę nie musimy iść akurat na głosowanie, bo u nas temat jest zakończony.
Tak u nas, ja czyli tam, gdzie? U nas, czyli gdzie?
U nas, czyli w Czerwonaku.
W Czerwonaku, okej.
Okay. Ja to mówię, zjeżdżam dołem gdyńską i jestem u siebie i tak samo zjeżdżam w dół z osiedla leśnego w Koziegłowach i jestem w Poznaniu, tak zawsze tłumaczę. I powiem tak, że no... tu zawsze podkreślam, bo wy mnie trochę znacie, ja trochę jeżdżę po Polsce, teraz nominowany w Toruniu jestem. I bym tak trochę tego Wrocławia też nie faworyzował za bardzo, bo życzę powodzenia, jak ten pan, co przed chwilą tu mówił o Wrocławiu. Tam korki jednak mają zdecydowanie większe, niż praktycznie korki to mają jak w Warszawie. I ta obwodnica, którą owszem wybudowali, ona działa jak nie ma wypadków. Jak jest wypadek, tak samo jak u nas ta obwodnica, czy autostradowa. Jak się coś dzieje, to i tak wszystko korek w mieście zostaje. Także bym troszeczkę, mówię, no tego malkontentstwa już trochę się słuchać nie da, bo wszędzie ciągle źle, niedobrze. Tak jak pan mówi, tu do Poznania przyjeżdżają ludzie z różnych kierunków kraju. Owszem, no ten dworzec jest troszeczkę po tej przebudowie, no niestety to jeszcze by wymagało rzeczywiście tutaj poprawy, ale tak generalnie ja wracając, powiedzmy 3 dni mnie nie ma, wracam potem z delegacji, jestem przez weekend, czy jestem w poniedziałki, tu po Poznaniu jeżdżę i widzę też, że wiele się zmieniło. Owszem, no jak porównamy z Wrocławiem, z Gdańskiem, Warszawą, no to rzeczywiście, no tamte miasta mają troszeczkę inną specyfikę i tak trochę mówię, no więcej takiego trochę bardziej optymizmu, bo my się sami potem nakręcamy w cudzysłowie.
Mm-hmm. Dziękuję za ten apel o umiar. Dziękuję panu bardzo, panie Macieju. Rozumiem, że w Czerwonaku drugiej tury nie macie, gospodarza gminy macie. Niedziela będzie niewyborcza akurat w gminie Czerwonak. Proszę państwa, my teraz jeszcze tylko dokończymy naszą wędrówkę po Wielkopolsce. Zajrzymy jeszcze w okolice Leszna, a chyba najbardziej z naciskiem na Kościan. Krótka relacja Jacka Marciniaka.
W subregionie leszczyńskim w niedzielę lokal wyborczy ponownie odwiedzą mieszkańcy 5 gmin. Kościana, Pogorzeli, Włoszakowic, Krzywinia i Bojanowa. W 3 z nich będą walczyć debiutanci, bo albo dotychczasowi włodarze przegrali w pierwszej turze, albo w ogóle zrezygnowali z udziału w wyborach. Najciekawiej dogrywka moim zdaniem zapowiada się w Kościanie. Będzie to powtórka sprzed 5 lat. Wtedy też do drugiej tury przeszli urzędujący burmistrz Piotr Ruszkiewicz i Sławomir Kaczmarek. W 2018 roku pierwszą turę wygrał Piotr Ruszkiewicz. W dogrywce zwyciężył z ponad 70% poparciem. W tym roku było odwrotnie. Ze zwycięstwa po pierwszej turze cieszył się Sławomir Kaczmarek, ale jeszcze to nie oznacza ostatecznego zwycięstwa tego ostatniego. Dużo oczywiście zależeć będzie od frekwencji.
No właśnie, ciekawe jaka ta frekwencja będzie, bo nie wiemy, czy państwo, których kandydat nie wszedł do drugiej tury, tam gdzie ta druga tura jest, to się zniechęcili, obrazili i nie pójdą, czy pójdą. My zachęcamy, aby iść, bo to zawsze można jakoś wpłynąć na to, co się będzie w gminie działo. Nie wierzę, że jak jest 2 kandydatów i żaden nie jest tym moim z pierwszej tury, to, że jednak z tych 2 jeden bardziej mi nie pasuje lub mniej. No chyba jakoś tak te emocje się mogą rozłożyć. Panie Marcinie, to pan chyba zakończy nasze dzisiaj telefoniczne rozmowy w tej dzisiejszej audycji. Oddaję panu głos.
Dzień dobry, witam serdecznie. Ja myślę, że tak, jak jest mało czasu, to spróbuję szybciutko. Też podpisuję się po tym, co pan powiedział poprzedni. Też bywam bardzo często, średnio raz na 2 miesiące właśnie i w Krakowie. Często wpadam do Gdańska. Warszawę omijam ze względu na to, że mi się mało podoba. No jest bardzo europejska, jest bardzo światowa. Światowym miastem, nigdy jej nie dogonimy, zawsze mieliśmy ten kompleks. Ja tylko proszę wszystkich, jak mają czas, a szczególnie ludzi, którzy już są na emeryturach, może mają więcej czasu, żeby wsiedli sobie w pociąg, bardzo tanie są teraz Intercity, pojechali sobie na 1 dzień, wystarczy, właśnie do takiego Wrocławia, właśnie do takiego Krakowa i zobaczyli, jak to wszystko wygląda, usiedli sobie gdzieś w fejce, porozmawiali właśnie z mieszkańcami, ostatnio miałem bardzo fajną rozmowę właśnie w Krakowie z panem, który no, bo już na emeryturze bardzo lubi Poznań, bardzo lubi tu przyjeżdżać, w
łączył się w bólu ze względu na te remonty, ale mówi, że jak się robi tak wielki remont, no to niestety Kraków też wymienił całą płytę. Tutaj były oczywiście, u nas były takie głosy, że oczywiście ktoś na tym zarobił, ktoś gdzieś kostkę sprzedał. Opowiadanie pierdół u nas jest naprawdę na mega wysokim poziomie. Popatrzmy rzeczywiście dookoła siebie, nie tapajmy się w tym naszym szambie tutaj. Naprawdę wygląda ten Poznań z perspektywy całej Polski całkiem nieźle, coraz lepiej. Wystarczy rzeczywiście popatrzeć na, jak się wjeżdża do Poznania od strony Kurnika, czyli Katowicka, jak tutaj wjeżdżamy na most Królowej Jadwigi, przy naprawdę przy każdych warunkach pogodowych. To miasto wygląda naprawdę coraz ładniej. I czy jest tak zabetonowane? Zapraszam też właśnie do Krakowa, tudzież do Wrocławia. Myślę, że tak samo dużo betonu leją tam, robią nowe nasadzenia. Proszę być po prostu sprawiedliwym i nie rozsiewać populizmu typu, że tak dużo złego się tutaj dzieje, bo naprawdę nie jest najgorzej. A pan nowy prezydent, gdyby załóżmy, że nastąpiła zmiana, no to co, no będzie spijał za chwilę splendory, no bo to tak wygląda. Największe prace zostały zrobione, on potem będzie krzyczał, że musi ponaprawiać, bo to zawsze tak jest. W Krakowie, jak się idzie przez rynek, też się idzie na tej nowej kostce potknąć, choć tam był bardzo dawno temu robiony ten remont. Także wszędzie są, po wielkich remontach zawsze są poprawki, a my jesteśmy takimi ludźmi, którzy lubią właśnie takie rzeczy wyciągać, potem to idzie w świat, potem sami robimy sobie po prostu złą renomę. Bez sensu. Naprawdę.
Dziękuję, panie Marcinie. Bardzo panu dziękuję. Chyba nawet pan sam zniknął, bo ja tutaj nic nie rozłączałem. Teraz dopiero rozłączyłem, ale przedtem pan zniknął. Proszę państwa, kończymy nasze południowe rozmawianie o drugiej turze wyborów. Oczywiście tematyka jeszcze wróci. Do północy możemy śmiało mówić, wymieniać nazwiska kandydatów, na kogo głosujemy, na kogo nie, bo to będzie dopiero od ciszy wyborczej, od północy zakazane. No i zachęcam, po prostu pójdźmy tam, gdzie mamy taką możliwość, gdzie jest druga tura. Pójdźmy, zagłosujmy, wybierzmy tego, kto nam pasuje. Do usłyszenia. Rafał Regulski, życzę dobrego weekendu. Paweł Kretkowski zostaje, a za chwilę tutaj dalszy ciąg programu Radia Poznań.